Radio Prawa, BDRM.
Dobry wieczór. Nazywam się Luisa Poreda i jak zwykle co tydzień w poniedziałek o 19 zapraszam Was na spotkanie z artystą, a tym razem artystką, Miriam Teicher, która od wielu lat pracuje tutaj lokalnie na Pradze, a obecnie ma wystawę na Mokotowie. O szczegółach usłyszycie już za chwilę. Zapraszam do odsłuchania rozmowy.
Dzisiaj jestem na Inżynierskiej 3 w pracowni Inżynierska i spotykam się z Miriam Teicher, malarką, która właśnie tutaj ma swoją pracownię. Siedzimy wśród jej obrazów i opowiemy Wam trochę o tym, gdzie pracę Miriam będzie można zobaczyć. Niedawno była Twoja wystawa w Galerii Stalowa, a w tym momencie trwa Twoja wystawa na Mokotowie w Galerii 3U10 na Chodkiewicza 3. Może najpierw opowiedz kilka słów, co pokazywałaś na Stalowej i opowiedz troszeczkę też o tym, co możemy teraz zobaczyć na Mokotowie.
Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki za fajne pytanie otwierające. Bo też właśnie zależy mi na tym, żeby parę słów powiedzieć o tej wystawie, która się właśnie skończyła na Stalowej. Mm. To była wystawa w Galerii Stalowa o znaczącym dla mnie tytule i też poruszająca ważny temat, The War Next Door, Wojna u drzwi. Mocna wystawa, mocna kolorystycznie, mocna konceptualnie, emocjonalnie. No taki gruby temat, że tak powiem. Mhm. To jest projekt, który powstał tak naprawdę na przestrzeni 2024 roku, więc większość odwiedzających ludzi, która zetknęła się z tą wystawą, od razu ma skojarzenie, że to chodzi o konflikt Rosja-Ukraina i czy ten konflikt rozleje się na Polskę. No jest to skojarzenie takie naturalne i nie wzbraniam się przed nim, aczkolwiek zupełnie nie o to mi w tym projekcie chodziło. Ciekawe były te głosy publiczności i tak jak mówię, to cały ten projekt powstał w 2024, teraz pokazywałam go po raz kolejny, pierwszą odsłonę tej myśli, tego konceptu miałam na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Czyli to musiały być wakacje lipiec 2024 roku. Później byłam bardzo zagłębiona w tworzenie tej wystawy, a tak naprawdę w tworzenie zamkniętego cyklu. W pewnym sensie projektu, który ma swój początek i swój koniec. I kontynuując w 2024 pracę nad tym projektem jeszcze po festiwalu w Krakowie, czułam niedosyt, że coś jeszcze trzeba dopowiedzieć. Wtedy powstały kolejne płótna, tak naprawdę największe z cyklu i pokazywałam na koniec roku tą wystawę w Mazowieckim Instytucie Kultury na Elektoralnej. Uważam, że ładnie to tam wybrzmiało, a teraz na Stalowej wróciliśmy do tematu. Jest to też dla mnie taki symboliczny moment, że tak jak mówię, wtedy wszyscy mieli skojarzenie Ukraina, teraz pojawia się częściej w opinii, w głosach pojawia się Gaza, Bliski Wschód. Czyli tak naprawdę, właściwie mówię to z przykrością, ale tak naprawdę o to mi chodziło, że ludzie zaczynają łączyć symbolikę tych obrazów z takim poczuciem zagrożenia, z tym, co słyszą z wiadomości. I w momencie, jak otwieraliśmy wystawę w Galerii Stalowa, to tak naprawdę równolegle, bo to się zaczęła się wystawa 15 maja, przed chwilą się skończyła, do 14 czerwca. Część prac wciąż można oglądać w galerii, no ale już nie trwa moja wystawa indywidualna. To w tamtym momencie, no nie wiem, czy kojarzysz, były też początki, otwarcie tak naprawdę Biennale w Wenecji.
Tak.
I cały hałas i szum wokół tego, no właściwie to mam też pewne rozmyślenia na ten temat, no ale wreszcie, protest antywojenny. Taki ogólnie rozlał się protest antywojenny. I pomyślałam sobie, jak to się dziwnie składa, psim sędem, jak ja to mówię, i tak właściwie zupełnie niechcący wstrzeliłam się w temat. Nie robiłam tego, żeby wstrzelić się w temat. I raz w życiu zrobiłam coś, co jest modne. W ogóle nie myśląc o tym i nawet sobie pomyślałam tak obrazoburczo, że właściwie to byłam modna 2 lata wcześniej, tak? Czyli wyprzedziłam, czyli awangard. I pomyślałam sobie, że to też mi troszeczkę dało takiego poczucia sprawczości, to złe słowo, ale takiego zadowolenia, jeśli chodzi o artystów, że mamy jakąś wrażliwość, sposób postrzegania świata, no, że w pewnym sensie jesteśmy medium, które odpowiada, my nie my niczego nie przewidujemy. My tylko przez swoją wrażliwość i przez to, że to jest nasza praca tak naprawdę, żeby się nad rzeczami zastanawiać, mamy też ten luksus, że powiedzmy przy pracy twórczej ma się dużo przestrzeni na myśli. Tak? No to za tym jest to, czasami to jest jakaś kara boska, tak? A czasami no to ta przestrzeń, z tej przestrzeni wyłaniają się właśnie jakieś pomysły, komentarze i nasze przemyślenia na temat bieżącej rzeczywistości. Więc tak jak mówię, że artysta coś przeczuwa, tak naprawdę on opisuje to na bieżąco. Właściwie jest tym pierwszym nośnikiem, który zwraca uwagę na pewne rzeczy. I to dało mi takie poczucie zadowolenia, że stawiałam wykrzyknik na płótnie, właśnie protest antywojenny, wracałam do tematu wojny, bo po prostu miałam taką potrzebę, tak? Czułam, że to jest temat, z którym muszę się zmierzyć i sobie zadałam tak naprawdę sama taką pracę domową. No i dwa lata później się okazuje, że to teraz się o tym mówi.
Tak, bo to też narastało, a dobrze mówisz właśnie, że my artyści trochę tak mamy chyba, że mamy bardziej tą wyostrzoną intuicję i my szybciej zaczynamy widzieć i czuć rzeczy i chyba nie odwracamy wzroku. Może to też o to chodzi, że my mamy właśnie, tak jak powiedziałaś, tą przestrzeń podczas malowania i my nie odwracamy wzroku od niczego. Jakby patrzymy wszystkiemu wprost, nie boimy się trudnych tematów też, tych, od których większość ludzi odwraca właśnie oczy. A teraz przyszedł ten czas, że już nie da się odwracać tych oczu, więc już wszyscy patrzą w jednym kierunku, ale między innymi dzięki takim projektom właśnie jak twój, podejrzewam, bo to artyści wynoszą te tematy trudne na powierzchnię. Nie tylko artyści, ale to jest też nasza rola chyba, prawda?
No tak się też właśnie nad tym zastanawiałam a propos języka kultury, w ogóle szeroko pojętego. Czym jest ta kultura dla człowieka, dla społeczności? No i jeżeli ja poruszam jakiś temat, ja osobiście jako malarka, no to tak naprawdę dokładam tą cegiełkę. Mimo wszystko i inni moi koledzy, koleżanki z branży, artyści, ludzie wrażliwi, muzycy, filmowcy, no że my tak naprawdę budujemy każdy z nas i nie mamy, może czasami nie mamy takiego poczucia i nie mamy takiej właściwie dumy z tego, jakby nie czujemy, że jesteśmy tak ważni, a jesteśmy ważni i że każdy taki głos to jest budowanie tej świadomości. Stąd też właśnie no miałam trochę takie poczucie odpowiedzialności, że jak się coś takiego dzieje, że ja odczuwam jakiś, że muszę zrobić komentarz na jakiś temat. O czym zaraz powiem bardziej, że to nawet nie chodzi o politykę, geopolitykę, ale bardziej o emocje, że jeżeli muszę, czuję, że mam taką, to jest, się staje pewnym obowiązkiem, tak?
Też tak czuję właśnie, że to jest pewnego rodzaju obowiązek. Może jest to też brzemię oczywiście, bo przeżywamy bardzo mocno te wszystkie trudne rzeczy i sięgając po te trudne tematy nie jest nam też łatwo, no ale może to jest jednak jakieś poczucie też obowiązku nieomijania pewnych tematów w sztuce, prawda? No bo przecież sztuka nie jest tylko malowaniem ładnych obrazków.
Tak i nie, bo teraz poruszyłaś coś zupełnie innego, że tak jak opowiadam teraz o tym, ta wystawa się przed chwilą skończyła, ale ja ten projekt już skończyłam jakiś czas temu, gdzie mówiłam na otwarciu, że jestem przerażona, bo poruszałam kwestię wojenną chwilę temu, dwa lata temu i byłam przerażona tym, co się dzieje na świecie, a tak naprawdę teraz jest tylko gorzej. Teraz jest gorzej i próbowałam wrócić do tego. Owszem, mogę o tym opowiadać godzinami, to nie jest tak, że ja nie pamiętam, co wtedy myślałam, czułam, że to już nie jest dla mnie, to jest wciąż dla mnie adekwatne, ale paradoksalnie, jak ja skończyłam ten projekt, to zamknięty temat, tak? Cieszę się, że to jest nośnik jakiejś myśli, emocji i przyczynek do refleksji dla widowni, bo na tym mi zależy. Moja praca jest skończona. Teraz moją pracą jest chociażby mówić o tym, tak jak nasza rozmowa teraz. Zachęcać ludzi, żeby sięgnęli, pogooglowali, pomyśleli, bo uważam, że to jest ważne, że to była ważna wystawa. Ale ten projekt już jest skończony. I ja teraz nie myślę o tym, a wręcz przeciwnie, myślę właśnie o ładnych, miłych obrazach, bo teraz przyszedł na to czas. Ja już tam tą robotę taką ciężką w tym błocie odwaliłam i ja już się okej, my job is done, wracam do domu, ale jak wracam w cudzysłowie, ale i tak siadam przy sztaludze i maluję, no bo maluję codziennie, przesada, ale prawie codziennie, bo to jest bardzo poważnie podchodzę do tego, żeby malować, to jest moja praca. No i teraz miłe, ładne obrazki, które są właśnie w galerii na Mokotowie.
No bo jakoś trzeba też odreagować, prawda, po tych tematach wojennych. To właśnie, powiedz teraz kilka słów o tym, co pokazujesz teraz na Mokotowie w 3U10.
No właśnie, tak mi się wydaje, że trzeba odreagować, więc w 3U10 jest moja wystawa o tytule Summertime. I tu nie ma drugiego dna, jest to stricte wystawa, która ma właściwie takie pocztówki z wakacji. Duże płótna, miały być małe, bo stwierdziłam, że przesadzam, ale są duże, w większości duże obrazy, znowu są pracochłonne, znowu są wycyzelowane, znowu są takie jakby moje, więc takie, bo znowu chciałam poszaleć, że skoro temat jest bardziej swobodny, to że poszaleję też technicznie. No jak zwykle mi się nie udało, bo takie brzemię za sobą niosę, że mój warsztat jest też dla mnie bardzo ważny i to za każdym razem jest zmaganie się z tym warsztatem i to jest naprawdę rzemieślnicza, żmudna, bardzo pracochłonna i godzinochłonna praca. Może kiedyś sobie jakoś w tym poluzuję, więc, ale tematyka wakacje, po prostu wakacje. Mają nas te obrazy przenieść na plażę, beztroskę i to też jest, kurczę, ciekawe, że pracę nad tą wystawą zaczęłam w grudniu. No bo wiadomo, przecież trzeba się przygotować. No i minus 20 na dworzu, no nie wiem, czy pamiętasz poprzednią zimę.
Rzeczywiście.
Ja w moim domku bez ogrzewania, w 5 warstwach i w polarze, kominek się pali, a ja maluję po prostu patelnia, lampa na plaży.
Faktycznie niezły kontrast.
I miałam z tym pewien dyskomfort. I teraz jak patrzę na te prace z perspektywy czasu, to widzę, że jednak taka kolorystyka jest inna. Pracę nad tym projektem ciągnęłam, że tak powiem, do czerwca. I z biegiem, jak się zmieniała pora roku, a już jak wskoczył ciepły maj, no to owszem, na tych obrazach też jestem w stanie odszyfrować, która paleta barw była ta zimowa w tym mrozie, a która była tam współczesna. Ale to mi się podoba, bo też mi się wydaje, że to daje taki, że te z zimy obrazy o lecie mają jakąś melancholię w sobie. I tak jak najpierw myślałam, że to ma być wszystko miłe, łatwe i przyjemne, tak chciałam. I znowu nie do końca jest. Ja tam widzę, zwłaszcza jest taki obraz, nazwałam go przewrotnie krab, bo tam się pojawia taka foremka kraba. Obraz przedstawia dziewczynę, widzimy ją z tyłu, ona trzyma duże koło. No, kółko dmuchane do pływania i patrzy w horyzont. Piękne tafla morza, piękna plaża, ale jakieś tam chmury się pojawiają i właściwie tak naprawdę jakiś niepokój. To miało być wszystko, tak jak ci mówię, miło, łatwe, ale tam jest jakiś niepokój w tym obrazie. Ona jest w czarnym kostiumie kąpielowym i ona jednak, wiesz, malowałam ją w lutym. I coś tam musiałam zawrzeć takiego, a tytuł, tak jak mówię, że pojawia się ta foremka kraba, strasznie mi się ten krab podobał i najpierw nazwałam, bo chciałam, żeby te obrazy też miały takie przewrotne tytuły, że niby o to chodzi, a nie o to chodzi. Nazwałam ten obraz krab. A potem go nazwałam różowy krab. Przekreśliłam, że to jest jednak różowy krab, bo on jest po prostu taki jaskrawy i różowy i ten krab jest śmieszny, ale reszta tego obrazu nie jest śmieszna. To tam też coś jest takiego.
Wiesz, tak jak wspomniałam wcześniej i może jeszcze nawet to wzmocnię, bo powiem, że bardzo szanuję artystów, którzy nawet jak próbują malować ładne obrazki, to tam zawsze jakieś drugie dno się znajdzie, bo wiesz, wtedy możesz więcej o tych, w tych obrazach poczytać i to jest super, co mówisz, że zawarłaś, że jednak chciałaś, żeby było summertime, sielsko i w ogóle ma być tylko sielanka, a tu jednak coś tam zawsze się kryje za tą sielanką, bo takie jest życie trochę, nie uważasz?
Tak uważam, dokładnie.
No właśnie.
Więc, ale bardzo miła była praca nad tą wystawą. Nie mówię, że nad tamtą nie była miła, też była miła, inna. Wtedy, tylko tak jak mówię, to już czas minął, więc wiesz, jest to dla mnie jakiś, dla mnie te obrazy w ogóle zawsze, wszystkie moje obrazy są jakimś nośnikiem pamięci, tak? Ale nawet nie stricte pamięci, że odwołują się do pamięci, tak jak do archiwalnych zdjęć, jak dużo moich prac się odwołuje, tylko też do pamięci tego momentu, w którym powstawały. Mojego prywatnego, w ogóle momentu, w którym się znajdowałam w tym momencie i też rzeczywistości. W jakim rzeczywistość była momencie. I jak pracowałam nad tym cyklem The War Next Door, no to bardzo dużo siedziałam w geopolityce, w podcastach, wiesz. Próbowałam zgłębić temat i byłam w to mocno wciągnięta i też czułam właśnie taką powinność, że za tym też ma iść jakaś moja myśl. Właściwie kończący, to o tym powiem, kończący obraz zwieńczający cały ten projekt, tak jak ci powiedziałam na początku, że mi zależy, żeby te cykle miały swój naturalny początek, rozwinięcie i zakończenie. No, one są też takie literackie. I ten obraz, który postawił, powiedzmy, kropkę nad tym całym projektem, to był tak zwany zegar zagłady. No, śmieszny, no to tak w cudzysłowie. Długi obraz, pomarańczowe tło, tak jak widziałaś na tych pracach, ten pomarańcz, to jest symboliczny kolor, no może dłużej o tym opowiemy. Później może nie, bo to już w sumie było. No ten pomarańcz to jest wybuch nuklearny i dwa cherubinki wzbijające się tak w cudzysłowie w ten pomarańcz, takie zawieszone w czasie co przestrzeni dziwnej, abstrakcyjnej, nad tym, tylko na tym jednokolorowym tle niosące zegar i to jest zegar zagłady pokazujący 90 sekund do 12. Ten symboliczna północ, no to jest absolutna zagłada nuklearna i wtedy na tamten moment to tak ten periodyk, czy jak to się nazywa, Doomsday Clock, ustalili, że w tamtym momencie jesteśmy w takim czasie historycznym, tych 90 sekund, a ja ten zegar też potraktowałam symbolicznie, że wskazówka minutnika to była zwykłą wskazówką, ale wskazówka godziny, no to już była bomba z nośnikiem atomowym.
Mocne jest to, co mówisz.
Dziękuję. No tak, to był taki mocny obraz i właściwie on, tak jak mówię, zakończył ten projekt. A, wiem o czym ci chciałam powiedzieć, a propos, że staramy się, żeby było może bez drugiego dna, jest drugie dno zawsze, czy się chce, czy się nie chce, to ta praca nad Summertime, nad tym cyklem Summertime była bardzo przyjemna, super, naprawdę bardzo miło to wspominam. Ale też, chcąc nie chcąc, zmierzyłam się chyba z takimi rzeczami, które są dla mnie bardzo ważne, na przykład z jakimś wycinkiem historii sztuki. Że jak się tam przyjrzeć tym obrazom, to się na przykład pojawia dziewczyna w turbanie, wiesz, ona ma ręcznik na głowie, bo ona jest na wakacjach i je brzoskwinie. Ale dla mnie to studium turbanu, no to też było takie coś, co mnie mocno kręci, jeśli chodzi o właśnie powrót do starych mistrzów, do tego typu przedstawiania postaci w portrecie. Więc tutaj też sobie załatwiłam jakieś tematy, które są dla mnie ważne.
Właśnie dla mnie to jest ciekawe, bo to właśnie widzę w twoich pracach, że ty bardzo sięgasz do tych klasycznych mistrzów. To jest sztuka figuratywna, mocno realistyczna, ale jednak bardzo specyficzne. Trochę nie do opisania dla mnie, bo ty i kolorem specyficznym skóry bardzo się wyróżniasz, skóry swoich postaci. Piękne masz te detale właśnie, jeżeli chodzi o te załamania tkanin, nie wiem, o właśnie jak, no, o palce, wiesz, to wszystko u ciebie się tak patrzy na te detale z takim zachwytem, bo rzeczywiście, tak jak mówiłaś wcześniej, ciebie bardzo dużo to kosztuje pracy i można tam godzinami się po prostu zatopić i w twoich kwiatach, i właśnie w detalach postaci. I teraz bardzo bym chciała, żebyś trochę opowiedziała, gdzie zdobywałaś swoje właśnie doświadczenie, gdzie uczyłaś się malować, bo uczyłaś się w bardzo różnych miejscach świata.
Dziękuję w ogóle, miód na moje serce. Bardzo mi miło, że tak mówisz. Dobrze, opowiem o tym, bo to jest takie pytanie, się zazwyczaj przybija i to jest w sumie miłe pytanie, bo pokazuje, że człowiek przeszedł jakąś drogę, tak, że za tym stoi jakieś wykształcenie, wiesz, czas poświęcony, jakieś dyplomy. Zgadzam się z tym, aczkolwiek też odpowiem od razu, że mi się wydaje, że jednak artysta to się uczy malować sam, że to są te tak zwane palcówki, godzinówki w pracowni. I fajnie mieć jakiegoś przewodnika i profesora, któremu się ufa.
Może na początku.
Tak, no tak, zwłaszcza na początku, masz rację. Myślę, że to jest ważne, aczkolwiek, i dobrze, to tutaj trochę taką rozszerzę anegdotę, ja od początku tak miałam, że ja bardzo chciałam, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Na pierwszym roku, czyli zaczęłam od Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, no tam był pęd, żeby się dostać, to na pewno kojarzysz, to jest po prostu, wszyscy zawsze się denerwują, czy się dostaną, czy nie. No ja jakoś się dostałam, bardzo się cieszę. Wspaniały czas, wspaniałe studia, bardzo miło to wspominam. Ale pamiętam od początku, w ogóle to było, to taka romantyczna historia. Ja przez chwilę studiowałam biologię na uniwersytecie, bardzo mi się nie podobało, mimo że tak chciałam być biologiem, bo babcia była i mama była, i nie wiem, tak chciałam, ale poszłam i bardzo byłam nieszczęśliwa. I zaczęłam przygotowywać się do teczki tak naprawdę od grudnia. Od grudnia, czyli tak już te parę miesięcy na pierwszym roku, już tak niezadowolona byłam i coś innego szukałam. No a teczkę się składały, nie pamiętam, jakoś w maju, no więc to było parę miesięcy, więc ja co miałam do tej teczki wepchnęłam, włożyłam wszystko, co miałam, no bo tam też jakąś ilość trzeba było mieć tych prac. No i ta teczka przeszła, no przez to, że przeszła, no to się dostałam na egzamin praktyczny, no potem teoretyczny, no i jakoś tak się przekulałam, że się dostałam. I już od pierwszego roku pamiętam, dziwne były te moje prace, właściwie to muszę je poszukać. Dziwne były, bardzo takie, bardzo kolorowe, bardzo toporne. Mi się podobały, ale spotykały się z różnymi opiniami, ale mój pan Kruczkowski, on się chyba nazywa, taki stary profesor, to był chyba jego ostatni rok na akademii. Z jakąś krytyką się spotykałam, pamiętam, że ten pan mnie zawsze bronił. Mówi, że każdy ma swój styl, że widać, że on już wszystko widział, że on już wszystko widział na akademii, każdego studenta, każdy rodzaj i że mu się podoba, jak ktoś jest jakiś, więc on tu mnie nie będzie, ja jestem na pierwszym roku, ja się mam rozmalować i ważne, że jestem jakaś. I był naprawdę, zawsze stawał w mojej obronie, bardzo mi się to podobało. A później, no może to też nieładnie zabrzmi, bo w pracowni byłam Wachowiaka, Krzysztofa Wachowiaka, wspaniały człowiek, a to, Luiza, były czasy, że Sławy miały pracownię na SP, czyli Tarasewicz, tak. Modzelewski. I można było iść do tych Sław, tak? I właściwie dowiedzieć się coś od mistrza, a ja, dla mnie to był ostatni pomysł, że w ogóle bym w tym kierunku szła.
A dlaczego?
Po pierwsze, to były małe sekty, co mi się bardzo nie podobało, że tam już właściwie trzeba było, pierwszy chyba punkt programu w tych małych sektach to było uwielbienie do mistrza. No to już było dla mnie takie dyskusyjne, że nie zapisuję się do tego klubu, który ma to jako główny punkt programu. No drugie, że jednak tam wydaje mi się takie mocne słowo, ale inne mi nie przychodzi do głowy, że to był trochę gwałt na tych młodych ludziach. Taki estetyczny, mentalny. No wszystko, co się opiewa jakimś kultem jednej jednostki, która rozdaje karty, wydaje mi się, że bardzo niezdrowym środowiskiem. Bardzo. Zwłaszcza dla młodego człowieka, takiego niepewnego jednak tego, co robi, takiego, który chciałby jakoś pogrzebać w sobie. Więc mi bardzo zależało na osobie, która będzie troskliwa tak naprawdę.
I dawała ci przestrzeń tak. na siebie.
Tak, mi najbardziej zależało na tej... Wiesz, to nie chodzi o to, że wszyscy mają być dla siebie mili, ale to jest jednak, to są takie studia, w których, tak jak mówisz, żeby komuś dać chociażby przestrzeń. No, my mamy pogrzebać w sobie i znaleźć to, co chcemy wyrazić. No jak nie umożliwisz młodemu człowiekowi czegoś takiego, no to właściwie troszeczkę też się bałam tworzenia armii takich gorszych naśladowców, tak?
Wiesz co, ja mam takie wspomnienie właśnie z warszawskiej ASP, że chodziłam swego czasu dosyć dużo na te wystawy, które są pod koniec roku. I bardzo często wchodząc na wystawę danej pracowni miałam wrażenie, że tam malowała jedna osoba, a nie 20.
No właśnie, więc widzisz, więc to dokładnie to. Więc ja byłam u Wachowiaka i najcenniejsze dla mnie było to, że Wachowiak w którymś momencie pozwolił mi... Ja też miałam długie dojazdy, jakieś tam problemy zdrowotne, już nieważne. I no ja zawsze byłam strasznym domatorem. Na początku, jak zajęcia były intensywne, to fajnie było spędzać 10 godzin na akademii. Ale już na przestrzeni lat to dla mnie ważne było, żeby się skupić na tym malowaniu, a nie tak być szarpanym. Więc ja w którymś momencie zaczęłam malować w domu. I pan profesor mi na to pozwalał, nawet był zadowolony, bo uważał, że lepszą robotę wykonuję. I korekty odbywały się w domu, przyjeżdżał do mnie na ciasto.
Fajnie.
Tak, pił koniaczek. I to właśnie to zaufanie, myślę, że dawało dużo takiej swobody. I to się pozytywnie, uważam, odbiło na moim tak kształtowaniu swojego stylu.
Miałaś właśnie tą przestrzeń, żeby znaleźć w tym siebie.
Tak, dokładnie i chyba największy, tak jak już właściwie to wybrzmiało, ale najbardziej to chciałam siebie obronić, żeby ktoś mi tego nie zepsuł.
Super, super. To też wymaga dużo samoświadomości, wiesz, żeby z taką postawą iść na jakiekolwiek studia.
No dziękuję, to miłe z twojej strony. No myślę, że tak, że znaczy nie wiem czy sama, ale tak strasznie się właśnie coś czułam, że coś, że można, że łatwo można, wiesz, coś zepsuć i żeby nie iść w tą stronę.
Bo to jest delikatny temat, ta nasza twórczość i bardzo łatwo się gdzieś tam zgubić, chociażby w pogoni albo za akceptacją profesora, a później za akceptacją ogólnie odbiorców.
No tak, tak jak mówisz, masz rację, to jest delikatny temat i tak, wiesz, tak teraz sobie myślimy o studenci, ale jak sobie o tym, wiesz, tak się naprawdę cofnąć w czasie, no to są jednak bardzo młodzi ludzie, tak? No niby już dorośli, ale wiesz, każdy przeżywa jakieś miłości, dramaty, jakieś problemy rodzinne i jeszcze myśli, tą sztukę zaczyna traktować na poważnie i jeszcze myśli o tym, że to będzie jego zawód. No to jest delikatny temat.
Bardzo. Ja wiesz, miałam do czynienia, pracując w galerii, miałam do czynienia z takimi bardzo młodymi osobami, które dopiero co skończyły ASP i te pierwsze aukcje dla nich, na przykład aukcje sztuki, to się kończyły płaczem często i wiesz, ja trochę rozumiem, no teraz ja już nie płaczę, ale no wyobrażam sobie, że taka młoda osoba nagle, nie wiem, pierwsza aukcja sztuki, praca się nie sprzedaje albo sprzedaje się tanio, no i świat się wali takiej osobie na głowę, bo ona jeszcze nie rozumie, że to jest w ogóle jedna z milionów porażek, którą będzie musiała przeżyć, a tutaj przecież no jest to dlatego delikatny temat, że to jest coś, co my wyjmujemy z siebie, mamy tą odwagę pokazywać na zewnątrz, a jesteśmy cały czas, czujemy się też oceniani. I różnie bywa z tymi ocenami.
Dokładnie, tak, tak, z tą oceną masz rację, więc tak teraz jak wracam do tych wspomnień, to myślę, że ta troska była, chyba ta troska była najważniejsza. No bo spytałaś o szkołę, no więc tak mi się wydaje, że jeżeli artysta ma jakąś troskę mistrza, powiedzmy, który jest mu potrzebny też chociażby do takiego, no nie wiem, mobilizowania, prowadzenia jakiegoś, nawet jakiegoś wzorca, ale że jest taka osoba, ale ma tą przestrzeń, że się próbuje, że się sam próbuje, no to moim zdaniem jest najlepsza szkoła.
Tak, tak. Ale właśnie, bo ty nie skończyłaś edukacji na warszawskiej ASP. Co było dalej?
Dalej były takie studia, nie studia w Londynie. To był kurs, to był pomysł, no mój, ale trochę też mojej mamy, żeby się przebranżawiać. Powiem ci, teraz sobie przypomniałam, po ASP, w ogóle zapomniałam o tym, to miałam rok doła. Takiego na maksa, jakiegoś takiego, wiesz, teraz jak o tym myślę, inne rzeczy się w moim życiu wydarzyły, które mogą prosić się o doła, no to był żart jakiś, tak? No ale to jak inna konstrukcja psychiczna, inne lata, że skończyłam ASP i właściwie, no że taka, wiesz, wychodzisz, można powiedzieć, na rynek, ten rynek trochę nie istnieje, to w sumie nic nie wiesz, a tak naprawdę to fajne studia, śmieszna zabawa, idź do pracy. No to właśnie trochę był taki wydźwięk, fajne studia, śmieszna zabawa, no i co dalej, tak? No i ten rok był takiego dramatycznej szarpaniny, szarpania się, czy iść do pracy, nie iść do pracy, czy mama każe mi iść do pracy, do jakiej pracy. Tam jakieś to były początki tych aukcji w DES-ie Młodej Sztuki, tam jakieś parę sprzedanych obrazów, no ale i co z tego. No i był taki pomysł, żeby troszeczkę się próbować przebranżowić na design, bo design to jest praca, na malarstwo, no to właściwie...
To nie jest praca.
Tak, najgorszy kierunek z warszawskiej ASP to jest malarstwo. Grafik też jest grafik komputerowy. No właściwie...
Coś umie robić, prawda, a nie ci malarze.
No tak. Stąd wynik ten pomysł Londynu. To był kurs na Central St. Martin's College of Art and Design. To taka właściwie słynna szkoła. No ja się tam pierwszy raz zderzyłam z tym, że mam tam, to już w ogóle oni się nic nie uczą, to jest jakiś żart dla mnie te studia były. No czy to był kurs? Główny chyba pomysł był taki, żeby gdzieś pojechać, bo ja jak byłam na wymianie Erasmus w Mediolanie, no to złapałam bakcyla, że mi się strasznie podoba, żeby gdzieś pobyć, pomieszkać. Wiesz, że inne kolory, inne przestrzenie, inna architektura, to mnie najbardziej fascynowało niż nawet te same studia, czy tu, czy tam, czy ludzie i czy w ogóle ten cel tego wyjazdu, no bo celem to było wymiana studencka roczna raz, a później ten kurs roczny. No to ten cel był mniej ważny dla mnie niż to miejsce, żeby jednak gdzieś pobyć, pożyć. Ale wiesz co, takie to było, no, ciężkie to może za duże słowo, ciekawe to było, ale zatrudniłam się w knajpie jako kelnerka, no żeby wiesz, coś tam zarobić. I tak dużo mi mama pomagała głównie, no bo wiesz, ceny londyńskie. I się śmiałam, że przyjechałam, wiesz, jako studentka sztuki / kelnerka, a potem byłam właściwie kelnerka / czasami studentka, no bo praca w restauracji była tak wyczerpująca, że ja tam ledwo na tych zajęciach to na oczy nie widziałam, ale te zajęcia były, bardzo mi się nie podobały. To cały ten kurs, to podejście, w ogóle wtedy się zderzyłam z tym, takie jest moje przeświadczenie, że my tacy troszeczkę strasznie jesteśmy krytyczni do tej, my w ogóle jako Polacy jesteśmy krytyczni do wykształcenia z tych szkół właśnie artystycznych, że nam się wydaje, że to jest zabawa i tak dalej. Ja się skonfrontowałam z tym w Londynie, jaki kawał roboty ja odwaliłam, no nie tylko ja, ale w ogóle jakim wielkim filarem mimo wszystko edukacji było OSP, przy tym co myśmy tam robili na tym kursie.
Fajnie to słyszeć o warszawskiej OSP.
No naprawdę, tam się z tym, tak, to było i nie, i w ogóle nie chciałam kontynuować tej ścieżki. Nie wiem, jak jest, może dalej jest inaczej, ale tak mnie to, jakoś mnie to zniechęciło do, nie do Londynu per se, ale do tych studiów, to tak troszeczkę, no niby roczny kurs, nie będę ci mówić, czy tam cały wytrwałam, czy nie wytrwałam, w tej knajpie coś tam pracowałam, no i z tego Londynu wreszcie wróciłam. Londyn miło bardzo wspominam.
A później znowu też wyjechałaś dalej na studia.
Tak, to było, a to było takie dość ciekawe, bo właściwie to śmiesznie, jak człowiek tak podróżuje palcem po mapie. Jak byłam w Londynie, to mi się, no nie wiem, Londyn no mnie nie zachwycił. Fajny był ten Londyn, fajniejszy był wtedy niż jest teraz. Ale jak byłam w tym Londynie, to sobie tak marzyłam, że ten Londyn jest fajny, ale Nowy Jork to na pewno jest fajniejszy.
I trafiłaś do Nowego Jorku.
I tak sobie myślałam, i właśnie Nowy Jork to się zaczął od tego, że pojechałam jako babysitterka do przyjaciółki, mojej przyjaciółki z Londynu. Więc właściwie to ten Londyn połączył się. Londyn był takim zaczynkiem tego Nowego Jorku. No tam, no i tam powiedzmy ta praca babysitterki się specjalnie nie udała, tam się spięłyśmy, nieważne, no to może nie jest w ogóle istotne. No ale trafiłam do Nowego Jorku i trochę w tym Nowym Jorku różnymi dziwnymi torami sobie zamieszkałam. Po prostu sobie przyjechałam na chwilę i zostałam. No i jak tam sobie już byłam, no to wiesz, poznawałam różnych ludzi. To się też ciągnęło, było połączone z tym, że no, zrobiłam taki duży projekt i pokazywałam go na konferencji Dzieci Holokaustu. To był taki projekt Pokolenie Utracone, The Lost Generation, no taka moja perełka. I przez to, że na tą konferencję przyjechali ludzie ze wszystkich stron świata, to było duże wydarzenie, bo to było pierwszy raz spotkanie, można powiedzieć, takich w cudzysłowie Dzieci Holokaustu w Polsce. Pierwszy raz zjechali do Polski, większość z tych ludzi była z Polski. Więc takie bardzo emocjonujące przeżycie i tam nawiązałam różne kontakty i te kontakty w pewnym sensie się kontynuowały, niektóre z nich w Stanach, a przez te kontakty poznałam też innych ludzi, więc trochę zaczęłam się, jakoś tak miałam pierwszą nogę do świata artystów, no i dokładnie przez takie różne połączenia jeden z tych moich nowych, nowojorskich znajomych zaprosił mnie, nie wiem, chyba miałam go odebrać z jakiejś szkoły, bo tam robił wykłady, zajęcia, The National Academy School, ja tam poszłam, chyba mieliśmy iść na jakieś piwo czy coś takiego i się okazało, że tam jest jakiś konkurs rozpisany. No i on mówi, a dobra, to a ja już malowałam wtedy, mieszkałam u takiej pani Moli kochanej, no i malowałam, ale tak malowałam, bo malowałam. Trochę sprzedawałam nawet przez jakiś właśnie, a tu jakiś znajomy coś polecił, a coś kupił, nawet całkiem dobrze mi szło. No przez to też jakby siedziałam sobie w tym Nowym Jorku i naprawdę jakoś mi się udawało jakieś kieszonkowe zarobić na tych obrazach i zgłosiłam się na ten konkurs i coś tam wygrałam z tego konkursu, że tam jakiś kurs i tak dalej, ale to było napisane, że jedna rzecz to jest kurs, który można wykorzystać albo że można tą pulę powiedzmy pieniędzy przeznaczyć na takie już bardziej poważne studia, studia z certyfikatem, jak oni to nazywają. No ale trzeba było się zgłosić, portfolio i zgłosiłam się, a już miałam wracać ze Stanów, ale jak się dostałam do tej szkoły, to stwierdziłam z rodziną, że to jest fajny pomysł. I właściwie tam się zaczęły już takie, no można powiedzieć, regularne studia. A musiały to być regularne studia, jeśli chodzi o wizę. Czyli to była szkoła, która zapewniała ci wizę studencką, pracownię. Bardzo fajny czas. I tu, jeżeli o to chodzi, to właściwie to był taki wymysł. Dyrektorem tej szkoły był Włoch z Wenecji, Maurizio. I Maurizio rozkręcił tą szkołę, bo to była taka trochę szkółka malarstwa, rysunku, trochę dla znudzonych pań, co tam przychodziły. To było w ogóle przyklejone do muzeum. To muzeum to się nazywało The National Academy Museum z klasyczną sztuką amerykańską, powstałe na przełomie XIX-XX wieku i do tego była od początku taka szkółka. No i kulało to tyle lat. Znaczy kulało, no działało, tak? I ten pomysł tego dyrektora był taki, żeby to rozkręcić międzynarodowo, żeby ściągnąć młodych ludzi, artystów. I stąd też załatwiali te wizy, mieliśmy przestrzeń w pracowniach, on zatrudniał bardzo ciekawych ludzi z różnych stron świata. Robiłam terakotę u pana Chińczyka, nie powiem ci jak się nazywał, jakoś śmiesznie. Z zajęcia z rzeźby prowadził taki Niemiec, no tam i w ogóle większość tych ludzi słabo mówiła po angielsku, ale to było ciekawe, to było fascynujące, a zajęcia z filmu to robił w ogóle, prowadził je facet, który współpracował z Polańskim lata temu. Więc to naprawdę ciekawa szkoła, taki tygiel i dużo zajęć było do wyboru i to uważam było bardzo rozwojowe, no i tak jak ci mówię, tam przez to, że ten dyrektor chciał to zmienić, profil tej szkoły, no to też były stypendia, właśnie wiza dla ludzi z zagranicy, no i to były takie regularne studia od rana do wieczora.
Super, jakie w ogóle wspominasz?
Świetnie, no Nowy Jork, bardzo fascynujący, no właściwie overall, no to prawie 4 lata siedziałam, no 3 i coś.
A potem wróciłaś do Polski?
Tak, potem wróciłam do Polski, wiesz, tam mama umarła, to taki studia super wspominam. Taki miałam swoją taką rzeczywistość w tym, swoją rutynę. Czyli przychodziłam do pracowni, malowałam. Właściwie czasami miałam tyle głowy, że niewiele korzystałam z Nowego Jorku, bo tak trzeba by pojechać downtown, ale jest 10:00, bo szkoła była otwarta do 10:30, a ja lubię w nocy pracować, jak wiesz. No to ja głównie siedziałam do późna. No jak przyjechałam na 12:00, to było super. Więc siedziałam do tej 10:00. No ale to też nie mogę powiedzieć, na przestrzeni lat trochę się z tego miasta skorzystało. No i muzea, niesamowite miejsce było. Ta szkoła była naprzeciwko Guggenheim.
Super.
Właściwie wejście było od 89, ale front tego muzeum było na 5 Alei. Mówię, było wszystko, to już nie istnieje. Nowy Jork się tak zmienia, wiesz, to było tak niesamowite, o tak wielkiej wartości nieruchomości, że po prostu ktoś to private kupił. Nie ma już ani muzeum, ani szkoły. No i w sumie miałam wielkie szczęście, że się jeszcze na to załapałam. To chyba też był ostatnie, nie wiem, trudno mi powiedzieć, dawno nie byłam, ale takie mam przeczucie, że ostatnie lata jeszcze takiego Nowego Jorku, jaki my sobie wyobrażamy. To można być artystą, idziesz ze steczką przez park, idziesz do szkoły, idziesz na lunch, mi się wydaje, że ja nie wiem, może przesadzam, ale że to już prawie nie istnieje, że to jest, wiesz, pieniądze tak...
Zmieniły nie tylko Nowy Jork, ale cały świat.
Teraz jak myślę, jakbym została, jakoś bym się, wiesz, na tej powierzchni próbowała utrzymać. Chyba też się rozleniwiłam trochę, nie chciałam się tak ze wszystkim boksować, bo pamiętam, to było ciekawe życie, ale to było ciężkie życie, że wiesz, kombinujesz, masz $20 na dzień i kombinujesz, czy pójdziesz na piwo z koleżanką, czy kupisz sobie kanapkę, czy coś sobie ugotujesz. Wszędzie dojazd metrem, no to też pewne koszta, chociaż już wiesz, wiadomo, że tam potem już był bilet miesięczny, no bo tak to człowiek jeszcze liczył, gdzie dojechać, nie dojechać, gdzie podreptać na piechotę. I to było bardzo, to wszystko było ciekawe, ale wiesz co, w pewnym momencie to jest strasznie męczące. Więc wydaje mi się, że to też się złożyło i mój dyplom, który tam robiłam, no to był poświęcony pamięci mojej mamy, że to się złożyło z takim no, ciężkim momentem prywatnym, więc chyba nie miałam na to siły.
Rozumiem. Ale też wróciłaś do Polski, zaczęłaś malować tutaj i chyba się też wszystko bardzo fajnie dla ciebie tutaj potoczyło, prawda?
Wiesz co, ja lubię ten styl życia tutaj, jaki mam i lubię też to, że mogę sobie właśnie na to malowanie w spokoju pozwolić. Że to jednak, wiesz, to właśnie, że chociażby, żeby przetrwać w Nowym Jorku na jakimś najmniejszym poziomie, no to jest wyczyn. A tak jak ja sobie żyję u mnie na wsi i sobie po prostu jakoś tam normalnie, skromnie żyję, no to mogę sobie przez to malować ile chcę, co chcę.
Już powiem ci właśnie ciekawy wątek, bo kilka miesięcy temu trafiłam na artykuł o jakiejś w ogóle wielkiej imprezie na Broadwayu w Nowym Jorku, gdzie wszyscy celebryci się pojawili, było w ogóle wielkie święto Broadwayu. Tylko że podczas tego święta odbył się protest artystów z Broadwayu, którzy mówili, że ich nie stać już na życie w Nowym Jorku, mimo że grają w najlepszym teatrze, najbardziej znanym teatrze na świecie i oni nie mają pieniędzy, żeby w tym Nowym Jorku zostać. A tutaj robił wielką w ogóle galę dla celebrytów nowojorskich. I no, jak się czyta takie rzeczy, to brzmi bardzo smutno.
No tak, masz rację, dokładnie. I właściwie wiesz co? O nie, no to już jest trochę obrazoburcze, ale no to tutaj można powiedzieć, że też zrobiłam awangard, że wysiadłam z tego pociągu, bo uważałam, że nie dźwignę tego mentalnie, nie będę w stanie się o wszystko użerać. I to nie jest już ten Nowy Jork, jaki my oglądamy z filmów, że jakiś artysta, owszem, ciężko sobie radzi, ale funkcjonuje, tak? No nie jesteś w stanie funkcjonować, jeżeli nie masz jakichś mocnych pleców czy jakiejś rozchuśtanej kariery.
Słuchaj, a teraz cię tak zapytam, co cię motywuje do tworzenia?
Na pewno jest w tym, to może mało romantycznie zabrzmi, na pewno jest w tym jakieś poczucie obowiązku. Czasami to jest aż chore, że jak pozwolę sobie na przykład cały dzień grabić ogródek, co jest, wiesz, wielkim wysiłkiem, w sensie pograbisz sobie liście 5 godzin i cię wszystko boli, to ja mam wyrzuty sumienia, że ja się obijałam. Marzę o takim momencie, żeby sobie myśleć, że nie muszę malować. Wiesz, może nie powinnam o tym marzyć, ale marzę o tym. To jeszcze nigdy nie miałam takiego dnia, żebym myślała, że nie muszę malować. Ja też w tym upatruję jakąś misję, mimo wszystko. Taką dziwną, niedziwną jakoś. Wydaje mi się, że to jest, że czasami się boję, że nie zdążę, bo tak jakby ktoś mnie miał z tego rozliczyć, to możemy wchodzić w sferę wręcz sakralną. Czy to Pan Bóg mnie z tego rozliczy, że coś więcej miałam namalować, a nie zdążyłam? Czy sama z siebie na łożu śmierci będę rozliczać? I tak, no nawet czasami myślę o tym, że perspektywa śmierci tak jako takiej nie przeraża mnie. No przeraża mnie, że jakby miała zostawić bliskich. Chociaż jakieś mam przeczucie, że wszystkich przeżyję, no zobaczymy. Może źle to ujęłam, bo też ciężko by się było ze światem rozstawać i może trzeba się do tego jakoś przygotować, ale takiego niedopełnienia jakiegoś odgórnego obowiązku, więc ja się trochę ścigam z czasem tak naprawdę, a jest to paradoksalne przy moim warsztacie, bo ja jednak wolno pracuję.
Tak, no, masz bardzo szczegółowe malarstwo i takie bardzo, bardzo dopracowane. Tutaj jakby słuchacze radia nie mogą tego zobaczyć, ale mogą przyjść na twoją wystawę i się o tym przekonać, czy przynajmniej zajrzeć do internetu, chociaż to już nie to, ale wcale się nie dziwię.
No dziękuję ci bardzo, więc właściwie może też czasami się zastanawiam nad tym, czy nie jestem dla siebie niesprawiedliwa, mówiąc, że wolno maluję. Może nie wolno, to po prostu wymaga godzin. To, co robię, wymaga godzin. Może to ja, wiesz, ciągle się boksuję, że za wolno to robię, ale nie wiem, czy da się to zrobić szybciej.
Zauważ, że ty jednak nawiązujesz mocno do klasycznego malarstwa w swoim tworzeniu, a te klasyczne obrazy no, powstawały miesiącami. Niektóre z nich powstawały miesiącami przecież. Tylko wtedy artyści mieli tą przestrzeń, żeby coś malować przez rok albo dwa. Teraz trochę my nie mamy już tej przestrzeni. I tobie się przez to wydaje, że ty za wolno malujesz. A wcale nie malujesz za wolno. Malujesz dokładnie tyle czasu, ile potrzebujesz, żeby stworzyć takie dzieło, jakie chcesz, żeby powstało.
No może tak być, że wiesz, ta gonitwa czasu naokoło i tego wszystkiego, że człowiek ma do siebie pretensje, że coś zajęło czas. A z drugiej strony też mam czasami taką rozkminę, że z drugiej strony to, że to zajęło czas, w tym też jest wartość.
Tak.
I o swoich obrazach, które były najbardziej pracochłonne i najbardziej czasochłonne, to ja w ogóle mam takie, to też jest trochę takie filozoficzne przemyślenie, że uważam, że to płótno tymi godzinami nasiąka. Że chcąc czy nie chcąc, jak twoja energia, no ty jako osoba, artysta spędzasz czas z tym obrazem, to ten obraz ten czas odbiera. I później jak ten obraz idzie w świat, to uważam, że on ten poziom, można nawet powiedzieć jakiś fal medytacji, że ten obraz to oddaje. Tylko problem z moimi obrazami jest taki, że jak ktoś wpada do galerii i widzi to przez, ojeju, 5 minut, nawet nie 5 minut, tak chciałam tutaj aż powiedzieć, aż się za...
Tak, 5 minut to dużo.
Tak, to aż się dokładnie, aż tutaj przestrzeliłam, to nie odczuję tego. I tutaj też czuję, tak, mam taką jakąś poczucie misji i obowiązku, żeby znaleźć, o Jezu, to mi spędza sen z powiek, żeby znaleźć dom dla tych obrazów, żeby widz, właściwie jego rodzic taki, który zaadoptuje tą pracę, a potem rodzina, spadkobiercy tak naprawdę tej osoby, bądź jakieś kolejne dalsze losy tego obrazu, żeby ten obraz miał taki dom, w którym to może zaistnieć. Że te zacznie oddawać to w pewnym sensie pole magnetyczne, które moim zdaniem uważam, że jest w nich zaklęte.
Ja też tak totalnie uważam, dlatego bardzo mi się podoba to, że ty długo malujesz obrazy, bo potem właśnie czuć to głębie, to ma ten swój odpowiedni ciężar, nie w sensie negatywnym, tylko ten właśnie, no, te zasoby emocjonalne, które ty tam wkładasz. Ja też to tak widzę i bardzo mi się podoba, że tak do tego podchodzisz.
No to bardzo Ci dziękuję, bo wiem, że jesteś czułym odbiorcą i takim uważnym.
Bo ja zawsze wkładam nos w obrazy i tam potrafię przez godziny, wiesz, siedzieć i patrzeć na każdy szczegół i się czuję wtedy właśnie z tym nosem w obrazie. Dlatego tak bardzo zachęcamy do tego, żeby każdy obraz bardzo dokładnie sobie obejrzeć albo pobyć po prostu z nim, bo dopiero wtedy można poczuć też tego artystę, a najlepiej się w ogóle z nim spotkać oczywiście, tylko to już jest nie takie osiągalne. A słuchaj, teraz Cię zapytam jeszcze o inną rzecz, bo już mówiłaś, co Cię motywuje do malowania, a co odnajdujesz w malarstwie dla siebie, tak dla siebie osobiście?
Idąc za tą myślą poczucia obowiązku, to może brzmieć ciężko, ale poczucie obowiązku to też jest jakiś cel, tak? Mhm. Że to, co dla siebie najbardziej odnajduję w tym wszystkim, to jest, że moje życie ma sens. Ja mam cel w życiu. Nie wiem, jakbym się czuła, jakbym tego nie miała, więc to jest dla mnie bezdyskusyjny taki właściwie kompas tego, po co jestem.
Miriam, jak postrzegasz w ogóle drogę artysty? Czy uważasz, że jest to droga samotna?
Samotna. Tak, ale to ja to lubię w tym. Mhm. Jest samotna. W takim sensie, że po pierwsze godziny pracy w skupieniu mimo wszystko, czyli najlepiej jednak w jakiejś samotności. To cały proces jest samotny. Po drugie, no, zmaganie się z tym, czy to ktoś rozumie, widzi, mhm. czy coś z tego będzie, no to też jest takie, myślę, że mamy takie wyobrażenie, że ktoś zauważy. No jak sami tego nie wytłumaczymy, nie zaniesiemy, no to nikt nie zauważy. Więc tak. To też jest taka samotna taka walka z materią cały czas, żeby to gdzieś popchnąć. Mhm. I to też się łączy z tym poczuciem obowiązku, jakiejś odpowiedzialności, czy jak już coś namalowałam, no to w sumie warto się tym zająć. Mhm. Czy chce, czy nie chce. Więc w tym no, takim pchaniu, to tak trochę jak to takie wypychanie dzieci z domu, no, że to jest taka wychowawcza i taka walka z materią, żeby już tam gdzieś to poszło, ale wiadomo, że to ty musisz to dopilnować. Ale mi się ta samotność bardzo w tym podoba. Mhm. Kiedyś przy jakiejś rozmowie wynikło, że jak miałam taką rozmowę kiedyś a propos właśnie po jakiejś swojej wystawie i dlaczego ja maluję postacie. Mhm. Tak mi jakoś przyszło do głowy, że w sumie siedzę sama, no to sobie namalowałam kogoś i potem sobie z tym kimś gadam. I ta pani się śmiała, że to maluje sobie pani przyjaciół. No takich imaginary friends. No i coś w tym jest, więc wiesz, zaczynasz samotnie, ale po jakimś czasie no wyłania się ta postać i właściwie to teraz zaczynasz dzień z nią, kończysz z nią, no to w sumie to nie jest samotne w tym momencie.
Rzeczywiście, to jest też kawałek ciebie ożywiony, już wyrwany gdzieś i gada z tobą.
No tak, taki imaginary friend, no ale po to jest ten imaginary friend, żeby nie było samotnie, więc bawimy się razem.
Super. Słuchaj, a skoro lubisz samotność, to jak z kolei się czujesz, kiedy wychodzisz z tym wszystkim do ludzi, kiedy są na przykład targi sztuki albo wernisaże, na których tłum ludzi patrzy na ciebie i ty masz im coś powiedzieć? Jak się czujesz w takiej sytuacji?
Wiesz, z jednej strony można powiedzieć, że to lubię, bo lubię dopinać jakichś etapów i ja też lubię ludzi, ale z drugiej strony można powiedzieć, że ja tego nie cierpię, bo jeżeli ja mam do wyboru zostać w domu i malować, a mieszkam na wsi i pójść do lasu czy na łąki, albo mieć wernisaż, to zawsze jest to zły moment, zawsze jest zły moment, że chciałabym, ale może nie dzisiaj.
Ale jednak zmuszasz się do tych wernisaży.
Zmuszam się i no tak jak ci mówię, jest to jakieś prawo etapu i też w tym jest, i cały czas wraca ta odpowiedzialność, no że skoro już sobie siedziałam i coś namalowałam, no to potem coś trzeba z tym zrobić i to i z ludźmi się podzielić, plus no sama wiesz, jak człowiek się zajmuje sztuką, no to też często wpada na bardzo fajne, wrażliwe osoby i to też jest miłe i to też zachęca, więc właściwie można powiedzieć, że trochę jestem w tym rozpieszczona, no bo moja praca, jeżeli nasze malarstwo traktować jak pracę, to jest rozkmina też na wiele godzin, a ja traktuję to jak pracę, naprawdę. Czy z tego są większe bądź mniejsze sukcesy? Ja to zawsze traktuję jak pracę, tak jakbym była zatrudniona w banku. To moja praca jest cała, właściwie składa się z miłych rzeczy, z ciężkich rzeczy, ale miłych rzeczy. Te wernisaże same w sobie też są miłe, ale jest to ciężka robota, mimo wszystko, dlatego też podkreślam tą pracę. Taki wernisaż, no to ja zawsze mówię znajomym, że jak ich nie zauważę, bo będę w takich emocjach, ja po prostu jestem w pracy.
A właśnie, kim są twoi odbiorcy?
Ci, których znam, czy ci, których sobie wyobrażam. Ja zauważyłam, że te obrazy robią wrażenie, bo wiesz, jedna rzecz to są odbiorcy, druga rzecz to może są klienci, ale dobra, nawet tego nie rozdzielajmy. Wydaje mi się, że moje obrazy robią wrażenie na ludziach, bo no, chyba zwracają uwagę, czy przykuwają uwagę. Wiele osób, które kupiło moje obrazy, którym jestem też bardzo wdzięczna, bo to znaczy, że wierzą we mnie. Pomijam aspekt finansowy, ale każdy zakup to jest jakaś wiara w artystę, to zawsze jest miłe. I myślę, że wiele osób z tych, ma takie, z tych, oni mają taką emocję. Opowiem ci teraz o tej emocji tego na idealnego, idealnego odbiorcy, idealnego kolekcjonera, że on się zżywa z tym obrazem, że to jest adopcja w pewnym sensie, że ten ktoś adoptuje z całym dobrodziejstwem inwentarza tą nową osobę do domu i tą nową osobą, tą postacią z obrazu ma się w pewnym sensie zaopiekować, ale ma też z nią przebywać. I ta obecność jest dla mnie bardzo istotna i to, że ten, tak jak mnie pytasz o tego idealnego odbiorcę, że on czuje wagę i ciężar tej obecności i że to jest dla niego najbardziej szlachetne i cenne. I ta cena obrazu, jakieś widełki finansowe, to jest w ogóle drugorzędna sprawa.
Tak, bo tu też wkraczamy znowu niebezpiecznie na taki temat, który mogłybyśmy ciągnąć godzinami. Ile sztuka jest warta, dlaczego tyle kosztuje, ale to nie są rzeczy przeliczalne przecież. Nasza praca nie jest przeliczalna na pieniądze.
Tak, to nie są rzeczy przeliczalne. Powiem ci szczerze, jak tu siedzimy na Inżynierskiej, teraz co tu jestem bardziej jedną nogą, bo siedzę na wsi, ale co też jest zawsze takie, czy być tu, czy tam, no ale na razie jestem tam, bo tam jakoś tam się dobrze, chociaż tu też mi się świetnie malowało, ale jak wpadam na Inżynierską i wypadam i wkładam ten klucz do zamka, który się zawsze zacina, ciągle trzeba tam, ktoś powinien, myślę zawsze, ktoś powinien popsikać, ja powinnam popsikać, może zabrać to psikadło któregoś dnia i tak ciężko się te drzwi zamykają, to zawsze sobie myślę, miliony. Dla mnie to są miliony, naprawdę. Jeżeli siedzimy tutaj w tym momencie na tym magazynie, ten cały wysiłek, jaki ja wykonałam, chociażby, żeby to nawet pozbierać, żeby pilnować tych prac, żeby większość z nich, te, które się nie sprzedały, były w jednym miejscu, były zadbane, zaopiekowane i też ten wysiłek intelektualny, który włożyłam w każdy z tych cykli i te godziny, o których ci mówię i te materiały i ta uwaga na detal i wszystko dla mnie, naprawdę jak zamykam ten zamek, to uważam, że zostawiam ze sobą miliony. Ja mam takie poczucie, ale wiesz co, to chyba też a propos tej misji, że uważam, że to jest jakaś cegiełka kultury i ona po prostu z biegiem czasu sama w sobie osiada i sama w sobie nabiera jakieś wartości. Nie uważam, że rynek to weryfikuje. Uważam, że rynek jest pewną okazją. Okazją, żeby coś kupić i ta cena w sumie w tym momencie właściwie nie ma znaczenia tak naprawdę. Lepiej zależy mi na tym, żeby te obrazy jednak rynkowo, stopniowo te ceny rosły, dla samej powagi tematu i mojej pracy. Sama wiesz, że to jest ciężkie, bo są różne nastroje, mody, no też koniunktura, ale na koniec dnia to nigdy nie jest dobra cena tak naprawdę. Tak. To jest jakiś kompromis. Kompromis głównie z rynkiem albo też z miejscem.
Czy chciałabyś być sławna?
Wiesz co, ja kocham Harry Stylesa i oglądam na Instagramie ten biedny. Z jednej strony, na przykład tak, idzie Harry Styles przez park. Ostatnio szedł w Amsterdamie coś i podchodzi do niego jakaś dziewczyna i tam ewidentnie on szedł z tą swoją partnerką i się rozdzielili jakoś, żeby zgubić to zainteresowanie. Więc ja na to patrzę i sobie myślę, o biedny Harry Styles zaczepiony. A z drugiej strony potem mam takie wkurzenie. No dobra, ale to jest twoja praca, no. Chciałeś być słynny, jesteś słynny, ktoś cię zaczepia. No sorry Gregory, powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Więc sława jako taka wydaje mi się czymś ciężkim, ale też czymś takim, od czego jak próbujesz uciec, to nie uciekniesz. To mi się wydaje jakiś, wiesz, labirynt bez wyjścia. Już tam jesteś, to jest koniec. I to mnie przeraża. To bardzo, wiesz, to niby nie, bo ja niby wyciągam te wszystkie emocje, łatwo też, znaczy łatwo, no nie kryję, jak rozmawiam z bliskimi ludźmi, dzielę się sekretami, jestem raczej taką osobą, która mówi o rzeczach, czyli nie jestem osobą zamkniętą, w sztuce też mówię o rzeczach, więc można by powiedzieć, że jestem w pewnym sensie, czasami bywam ekshibicjonistą, ale to jest nie do końca, ja jestem też osobą bardzo prywatną i lubię iść do sklepu z brudną głową i lubię być, czuć, że mój czas to jest mój czas. A sława chyba ma w sobie coś takiego, że ten twój czas to już nigdy nie jest twój czas. Więc to mnie przeraża, ale sława, jeśli chodzi o moje obrazy, najlepiej już też w przyszłości, to na tym by mi zależało, bo mi, tak jak tobie powiedziałam na początku, ja czuję obowiązek w stosunku do tych prac, które powstały. Ja wiem, że ja jestem ich nośnikiem i moja wrażliwość, moja ręka, to wszystko jest moje, ale jak ten obraz już powstanie i oddziela się ode mnie, to ja bym chciała, żeby ten obraz gdzieś zaistniał, że ja go po coś zrobiłam, żeby znalazł swoje miejsce w czasie i w przestrzeni i tak jak mówię, w jakimś języku kultury. I tutaj, jeżeli te moje obrazy zaczęłyby bardziej swobodnie funkcjonować w takim języku, no języku obrazu, jako images, szeroko pojęte, że ty tak jak Van Gogha kojarzysz, no może przestrzeliłam, to zależałoby mi na tym, żeby one zbudowały taki swój ciężar i za tym też swoją rozpoznawalność, więc w pewnym sensie sławę.
Myślisz, że sztuka zmienia świat na lepsze?
Tak, naprawdę. Myślę, że sztuka zmienia świat na lepsze. Po pierwsze, tak jak ci powiedziałam, dla mnie jest celem życia moja sztuka, ale nie tylko moja sztuka. Też to, co powstało na przestrzeni rozwoju ludzkości. To, że istnieje muzeum i że ja mogę iść coś zobaczyć i coś poczuć, to też jest dla mnie cel podróży głównie. Głównie po to jeszcze po świecie, żeby coś zobaczyć. No taka ogromna wartość, którą my posiadamy jako homo sapiens. Więc jeżeli w ludziach od początku istniała potrzeba tworzenia kreacji, takiej w pewnym sensie abstrakcji, no to ta potrzeba jest też, tak jak mówiłyśmy, taka dla mnie spirytualna, czyli no z natury dobra. I chociażby nawet taki moment refleksji, zastanowienia się, albo też takich budowania jakiegoś języka estetycznego, no to w tym uważam, że jest, ja tak czuję, że w tym jest dobro, a na pewno, jeżeli nawet już nie szukamy tak głęboko, no to przynajmniej upiększanie świata, więc zdecydowanie sztuka zmienia świat na lepsze. Wydaje mi się, że tak, że to jest też forma edukacji, czyli jak my się tym zajmujemy, to i to gdzieś idzie w świat, no to edukujemy publiczność, że właśnie, że można ładniej. To na tym to mi zawsze bardzo zależało, że zamiast żyć w bałaganie i w miejscu, które jest takie, bo jest, bo tam, nie wiem, jest łóżko czy mebel, czy to ja zawsze chciałam, żeby było ładnie. I nie obraziłabym się, gdyby moje obrazy były na koszulkach, na apaszkach. Jeżeli uważam, że są piękne, to niech będą też na przedmiotach, które mają być piękne. No niech to nawet będzie ten przedmiot użyteczności codziennej. I wciąż uważam, że tego jest za mało. Więc tak jak na przykład mówimy, że czy jest za dużo artystów, a z drugiej strony, wiesz, jesteśmy otoczeni brzydotą. Czyli tak
byle jakością nawet bym powiedziała, że to nie chodzi nawet o brzydotę, bo brzydota też może być fajna. Tylko wszystko jest trochę byle jakie.
Tak, dokładnie, masz rację. Więc jest na to przestrzeń i w tym sensie jak najbardziej sztuka zmienia świat na lepsze. Szukamy piękna i przenosimy je na swoje rzemiosło, na płótno w moim przypadku. I dla mnie na przykład bardzo ważne są też podróże, zwłaszcza do Paryża. Ja jadę do Paryża, żeby się nasycić pięknem. Ja wiem, że ludzie opowiadają, że Paryż jest brudny, są śmieci. Ja tego nie widzę. Ja tam widzę sztukę. Dla mnie to jest kopalnia inspiracji. I no tak jak mówisz, uczymy się tego piękna z otoczenia, przyroda jest jego najlepszym nauczycielem, ale też to, co stworzyli inni ludzie. Na przykład właśnie dla mnie muzea, sztuka dawna, obecna, jeżeli jest fajna, też. Z tym, owszem, mam czasami ze sztuką współczesną jakiś dyskomfort. Wolę jednak, wiem, że jak pójdę do muzeum, to się nasycę, nakarmię, nie zdenerwuję. Więc wybieram bardziej to pierwsze, chociaż owszem też bywają, też staram się jakoś być wrażliwa na sztukę współczesną i coś śledzić i czerpać też z tego, co zrobili inni ludzie. W estetyce też przechodzimy jakąś edukację, my artyści edukujemy się do końca życia, ale też powinniśmy uczyć naszą publiczność i ją oswajać.
Tak, tak. Także tutaj bardzo polecamy wybierać się na wystawy do artystów, oglądać jak najwięcej obrazów i odwiedzać muzea, do czego bardzo Was zachęcam. Dziękuję Ci bardzo. Moim gościem była Miriam Teicher, która obecnie ma wystawę w Galerii 3U10 na warszawskim Mokotowie na ulicy Chodkiewicza 3, ale jest tą naszą tutaj praską lokalną artystką z pracowni na Inżynierskiej. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję Ci, Luiza. Było mi bardzo miło.
Oczywiście serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia Galerii 3U10, o której była tu mowa, gdzie zobaczycie wystawę najnowszą Miriam Teicher. A ja chciałam Was też zaprosić serdecznie na swoje warsztaty, które odbędą się w Jagach Upału Space of Creation na ulicy Kłopotowskiego na Pradze. Jeden warsztat, wspólne malowanie mandal, które będzie miało miejsce przez dwa kolejne wieczory, 21 i 22 lipca. Zapraszam serdecznie. A z kolei upcyclingowe robienie kijów deszczowych, czyli instrumentu z dalekich stron, będzie miało miejsce z kolei w tym samym miejscu 4 sierpnia. Jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów, zapraszam na swoje socjale, zapraszam również na stronę Jagach Upało Space of Creation. Do zobaczenia.
Radio Praga.